Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich słuchaczy Radia Maria, widzów telewizji Trwam i zapraszam do rozmów niedokończonych. Tematem dzisiejszych naszych rozmów będzie upadłość konsumencka. A moim i Państwa gościem jest pan mecenas Mariusz Stanisław Trela, którego bardzo serdecznie witam.
Szczęść Boże.
Panie mecenasie, jest pan prawnikiem, jak sama nazwa wskazuje. Współpracuje pan z Fundacją Dobra w Toruniu. Sama nazwa tej fundacji już mówi o tym, że zajmuje się dobrem, ponieważ pomaga ludziom, osobom potrzebującym w oddłużaniu. I dzisiaj właśnie taki temat trudny dla wielu ludzi, wielu Polaków, którzy popadli w taką sytuację. Przeżywamy dzisiaj święto piękne Przemienienia Pańskiego. 6 sierpień, Przemienienie Pańskie. To jest święto, które dziś kieruje nasze serca i umysły do tej sceny, która wydarzyła się na górze Tabor, gdzie Jezus w obecności swoich najbliższych uczniów przemienił się. Ciekawym jest to, że w Bazylice Przemienienia Pańskiego w Ziemi Świętej nie ma tej sceny ukazującej w samym wnętrzu, ukazującej właśnie tą dzisiejszą Ewangelię, ale są inne fragmenty pokazujące, że Chrystus przemienił się, kiedy stał się człowiekiem, kiedy cierpiał, kiedy umarł, kiedy zmartwychwstał i żyje pośrodku nas, że to jest ta Jego forma obecności, przemienienia. I my tej tajemnicy doświadczamy i ją przeżywamy w sposób szczególny dzisiaj. I w kontekście tej tajemnicy chciałbym na początku naszej rozmowy zacytować fragment Pisma Świętego, Ewangelii, Ewangelii Mateusza, która myślę, że będzie dobrym początkiem naszej dyskusji. Wtedy podszedł Piotr i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć bratu, jeśli wobec mnie zawini? Czy aż 7 razy? Jezus mu odpowiedział: nie twierdzę, że 7, lecz aż 77 razy. Dlatego Królestwo Niebieskie podobne jest do króla, który postanowił rozliczyć się ze swoimi sługami. Kiedy zaczął to robić, przyprowadzono mu dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego oddać, Pan kazał go sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co posiadał. W ten sposób chciał odzyskać dług. Wtedy sługa upadł przed nim na ziemi i błagał: okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Gdy ów sługa wyszedł, spotkał innego sługę swego pana, który był mu winien 100 denarów. Chwycił go, zaczął dusić i mówił: oddaj wszystko, coś winien. A on upadł na ziemię i prosił: okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Gdy inni słudzy dowiedzieli się o tym, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli o wszystkim swojemu panu. Wtedy pan wezwał go i powiedział: jesteś złym człowiekiem. Darowałem ci cały dług, bo mnie prosiłeś. Czy i ty nie powinieneś był zmiłować się nad swoim dłużnikiem, tak jak ja zmiłowałem się nad tobą? I pan rozgniewany wydał go katom, dopóki nie odda mu całego długu. Podobnie postąpi z wami mój ojciec, który jest w niebie, jeśli każdy z was szczerze nie przebaczy swojemu bratu. Mamy takie słowo. Słowo Boże to jest światło na naszej drodze. To jest taki dar, w którym skrywa się ogromna siła, potencja Ducha Świętego, który jest motorem naszego działania. A dla nas wierzących ludzi to jest po prostu fundament i podstawa. Jeśli chcemy wybudować jakiś dom, Pan Jezus mówi: ten, kto buduje na słowie, może być pewny, że wybudował tak jak na skalę. Sytuacja bardzo piękna. Do króla przychodzi dłużnik, który był winien mu niesamowitą ilość pieniędzy. 10 tysięcy talentów. Nam dzisiaj to może niewiele mówi, ale ci, którzy gdzieś mają styczność z tą rzeczywistością Biblii i poszukują znaczenia tego właśnie bogactwa, 10 tysięcy talentów, mogą doszukać się w różnych słownikach biblijnych treści, że to jest taka wartość, talent to jest 34 kg złota, 10 tysięcy takich sztabek złota 34-kilowych. Ktoś to przeliczał, że to jest około 250 tysięcy lat dniówek. A ten drugi dłużnik, któremu nie chciał wybaczyć i dług anulować, ten, któremu taki duży dług przebaczono, był winien 100 denarów, czyli 100 roboczych dni takiego niewykwalifikowanego robotnika tych czasów, kiedy żył Jezus. Czyli różnica ogromna. My dzisiaj chcemy mówić o upadłości konsumenckiej. Czy pan mecenas widzi w tym tekście definicję tego właśnie terminu upadłość konsumencka? Proszę nam przybliżyć, co to takiego jest.
Bardzo się cieszę, że ojciec akurat to słowo wybrał jako fundament do naszej rozmowy dzisiaj na temat upadłości, ponieważ upadłość tak zwana konsumencka, poprawne określenie, jakie zostało zawarte w ustawie z 28 lutego 2003 roku, prawo upadłościowe, to jest upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Natomiast bardzo często.
Czyli tu
już
nie dyskutujemy dzisiaj o tych osobach, które mają właśnie swoje przedsiębiorstwa i gdzieś te przedsiębiorstwa upadły. Myślimy tutaj
myślimy o osobach, które nie prowadzą działalności gospodarczej. To jest oczywiście też szeroki krąg osób uprawnionych do tego, żeby ubiegać się o wszczęcie wobec nich takiej procedury, ponieważ są to również osoby, które prowadziły działalność, ale już nie prowadzą, jako najczęściej właśnie osoby fizyczne. Czym jest upadłość tak zwana konsumencka? To jest akt miłosierdzia, o którym to słowo ewangeliczne dzisiaj mówi. Jest to miłosierdzie, jakie okazuje całe społeczeństwo osobie, która znalazła się w sytuacji, kiedy zaciągnęła czasem tylko jeden dług, czasem tych długów jest więcej i nie jest w stanie z przyczyn od niej niezależnej, bardzo często niezawinionej, nie jest w stanie spłacić tych długów. I w tym momencie społeczeństwo poprzez sąd, któremu powierzono rozpoznawanie tego rodzaju spraw, pochyla się nad tą biedą dłużnika, który w takiej sytuacji się znalazł. Jest to wielkie dobrodziejstwo, ponieważ to dobrodziejstwo mamy w Polsce dopiero od kilku lat. Ta ustawa została wprawdzie wprowadzona w 2009 roku, ale przez kilka pierwszych lat była to wręcz drwina z ludzi potrzebujących pomocy, ponieważ prawodawca w tamtym czasie ustalił tak wysokie poprzeczki, których praktycznie osoby potrzebujące nie były w stanie przeskoczyć, nie były w stanie spełnić ustawowych wymogów, żeby w stosunku do nich zastosowano to prawo łaski. Prawo to zmieniono na przełomie 2014 i 2015 roku i od tego momentu do polskich sądów upadłościowych trafia coraz więcej wniosków o wszczęcie takiej procedury oddłużeniowej. Tutaj mówimy, fachowo się to nazywa postępowanie upadłościowe, natomiast na to, żeby istotę przybliżyć naszym słuchaczom, będę używał określenia oddłużenie, bo taka jest istota, taki jest cel.
I myślę, że ten termin jest bardziej taki zrozumiały dla większości naszych widzów i słuchaczy.
Myślę, że tak. I tutaj od razu należy wskazać na istotną różnicę pomiędzy upadłością przedsiębiorcy, czyli osoby, która prowadzi profesjonalną działalność, a upadłością takiej osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej. W pierwszej sytuacji celem postępowania jest przede wszystkim zaspokojenie praw wierzycieli. Tutaj natomiast punkt ciężkości kładzie się na udzielenie pomocy dłużnikowi, co oznacza, że można wszcząć i przeprowadzić tą procedurę oddłużeniową, nawet jeżeli on nie ma żadnego majątku. Nawet jeżeli w wyniku tego postępowania żaden z jego wierzycieli nie dostanie nawet złotówki. To właśnie w tym wyraża się ten akt miłosierdzia, że takiemu dłużnikowi przychodzi się z pomocą, dając mu opcję zero. To znaczy finisz tego postępowania to jest umorzenie jego wszystkich zobowiązań, które powstały od chwili, to znaczy w okresie przed ogłoszeniem jego upadłości.
Panie mecenasie, byłoby dobrze, żeby nasi widzowie i słuchacze właśnie uświadomili sobie to, ponieważ ja sam osobiście też nie spotykałem się nigdy w mediach, kiedy słuchamy właśnie o tym, że są ustalane pewne, czy podejmowane pewne ustawy mające na celu troskę o dobro społeczeństwa, żeby mówiono właśnie o tej ustawie w takim językiem, jak pan mecenas to mówi, że to jest akt miłosierdzia społeczeństwa, nasz, narodu, w stosunku do tych ludzi, którzy znaleźli się w trudnej życiowej sytuacji.
Tak je rozumiem, ponieważ tłumacząc z języka łacińskiego słowo miłosierdzie, to jest misericorda, daj biednemu serce. Czyli przyjdź z pomocą tak ukierunkowaną, żeby rzeczywiście zaspokoić jakąś ważną potrzebę. Tutaj, ojcze, mówimy o ogromnej rzeszy, tą rzeszę ludzi potrzebujących oddłużenia w Polsce. W dalszym ciągu szacuje się na liczbę nie mniejszą niż milion naszych obywateli, więc skala potrzeb jest ogromna. To są bardzo często ludzie udręczeni, ludzie, którzy nie wiedzą w ogóle, jak mają swoją sytuację rozwiązać, ponieważ wzięli jeden kredyt, wzięli inny kredyt jeszcze, zaciągnęli jakieś inne zobowiązania, a ich sytuacja finansowa czy ich dochody nie wystarczają na to, żeby te długi spłacać. I zaczyna się nieprawdopodobnie trudna dla tych ludzi sytuacja, mianowicie spirala długów. To znaczy, jeżeli nie będą płacone raty pożyczki w banku, którą ktoś zaciągnął, a czasem zaciąga ją na przykład na sfinansowanie kosztów leczenia, bo pomimo, że mamy uspołecznioną służbę zdrowia, to jednak szereg zabiegów może być przeprowadzanych, prawda, szybko, tylko wtedy, jeżeli pacjent za te zabiegi zapłaci. Więc są osoby, które zaciągają pożyczki właśnie na to, żeby na przykład sfinansować jakiś ratujący ich życie zabieg, ale później okazuje się, że pogarsza się ich stan zdrowia i nie są w stanie, stracili pracę przykładowo, czy stracili dobrze płatną pracę, w tej chwili wykonują jakieś mniej płatne zajęcia. I taka osoba dotyka, czy wchodzi na, obrazowo mówiąc, zjeżdżalnię, tak jak na placu zabaw widzimy, dzieci mają takie zjeżdżalnie, wchodzi do góry, a później jest droga tylko w dół. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli nie będą płacili tych zobowiązań, nie będą spłacali swoich zobowiązań, to wówczas wierzyciele występują do sądu. Rosną koszty tego zobowiązania, rośnie suma tych zobowiązań, dochodzą odsetki, dochodzą koszty procesu, dochodzą koszty egzekucji. I kiedy włącza się komornik, to zaczyna się ten najgorszy scenariusz. Dlaczego? Dlatego, że komornik najpierw będzie brał pieniądze na pokrycie kosztów i odsetek, a kapitał może przez długi czas w ogóle nie maleć. I to jest sytuacja taka, że taka osoba spłaca tyle, ile może, a jej dług wcale się nie zmniejsza, czasem niestety rośnie. I tak długo, jak nie mieliśmy tych instrumentów prawnych, tak nie było na gruncie polskiego prawa instrumentów prawnych, które pozwalały pomóc uwolnić ludzi od takiego zadłużenia.
Ale jeszcze zanim dojdziemy do tego, panie mecenasie, to jest taka sytuacja jest, że ktoś znalazł się rzeczywiście, zaciągnął kredyty różnego rodzaju, chciał powiedzmy ratować swoje zdrowie, czy zdrowie swoich bliskich, dlatego zadłużał się. Później okazało się, że nie jest w stanie wypłacić i że ta spirala, która się tak nakręcała, rośnie i rośnie. Wchodzi komornik, wchodzą te wszystkie instytucje państwowe, zabierają całe jego mienie. I co z takim człowiekiem? To jest on idzie na ulicę, czy idzie do więzienia? Żeby jak jest koniec takiego człowieka? Czyli może być koniec, ponieważ ja osobiście spotkałem się z takimi ludźmi, być może nie tutaj w kraju, chociaż wiem, że też są, ale w Rosji, gdzie pracowałem. Rzeczywiście ludzie wykształceni, którzy pracowali jako, powiedzmy, tam pedagogowie, wychowawcy gdzieś tam, właśnie w takim kluczu, że chcieli sobie kupić mieszkanie, dom, wzięli kredyty, nie byli w stanie tych kredytów zapłacić. Okazało się, że stali się bez mieszkania, bez domu na ulicy. I ulica stała się ich domem.
Tak, i wiele osób właśnie w Polsce w ten sposób kończy tą dramatyczną, znaczy styka się z takim finałem tego dramatu, w którym uczestniczą. Natomiast nie mniej poważną konsekwencją jest roztrój najczęściej zdrowia psychicznego. Bardzo wielu moich klientów przychodzi do mnie w stanie depresji, to takiej dość głębokiej. Niejednokrotnie nie leczą się ze wstydu przed rodziną, prawda, czasem z braku pieniędzy również. I to powoduje, że dochodzi do takiej dezintegracji ich tożsamości, bardzo niebezpiecznej, która może powodować wykluczenie społeczne. Sama utrata majątku nie jest jeszcze największym dramatem, natomiast dezintegracja, o której mówię, powoduje, że taka osoba nie jest w stanie już kierować własnym życiem. I to jest największy dramat. I to jest największy problem, z którym te osoby się stykają. Tak jak mówię, pomagam wielu osobom w całej Polsce w prowadzeniu tego rodzaju postępowań i nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby którykolwiek klient nie znalazł się właśnie w takiej sytuacji psychicznej. Oczywiście ma to wpływ również na jego później sferę duchową, prawda? Tutaj mówię, ta dezintegracja jest taka bardzo, bardzo rozlana w całej tożsamości osoby.
Tutaj, kiedy mówimy właśnie o tożsamości narodowej, rzeczywiście rząd, a jesteśmy też i w takim etapie, że chcemy wybierać już niedługo kolejne władze w kraju, zwracamy uwagę na to, na ile człowiek stojący obok jest dla nas wartością. Czy po prostu człowiek jest pewnym instrumentem, który służy tylko moim celom, czy mamy mimo wszystko takie podejście, jakim chce nas obdarzyć sam Pan Bóg, żebyśmy patrzyli Jego oczyma. Tak jak On, tak jak Chrystus, jak dobry Samarytanin. Idzie i pomaga tym najbardziej potrzebującym. Idzie do tych, którzy potrzebują lekarza, jako lekarz. Chce pomóc tym najbardziej biednym, tym, którzy gdzieś się zagmatwali w życiu. To jest właśnie taka nasza też i pomoc, którą ma aparat państwowy właśnie przez takie czy inne ustawy, które mogą ten akt miłosierdzia, oddłużenia tutaj okazać tym, którzy nie są kombinatorami, ponieważ zawsze jest takie niebezpieczeństwo, że ktoś może sobie kombinować i liczyć na ten akt łaski, miłosierdzia, ale są takimi ludźmi, którzy rzeczywiście wpadli w trudną sytuację.
Odwołał się ojciec do naszego nauczyciela. Jezus wypowiada takie słowa, które nakładają na społeczeństwo zobowiązania. Jedni drugich brzemiona noście. W Konstytucji zawarta jest norma, która wyraża zobowiązanie do solidaryzmu społecznego. Jest mowa również w Konstytucji o sprawiedliwości, ale sprawiedliwość nie może być normą bezwzględną, ponieważ gdybyśmy kierowali się tylko sprawiedliwością, stworzylibyśmy straszne społeczeństwo.
To pojęcie, panie mecenasie, jest też bardzo takie delikatne, ponieważ nie tak dawno przeżywaliśmy rok miłosierdzia, który dał nam obecny papież Franciszek. To był nawet nie jeden rok, ale dwa lata, może więcej jak rok trwał ten okres taki w Kościele, mający na celu rozbudzenie takiego uczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka. I papież niejednokrotnie powtarzał, że sprawiedliwość to jest miłosierdzie. A miłosierdzie to jest sprawiedliwość.
Oczywiście, sprawiedliwość jest konsekwencją miłosierdzia i dlatego dobrze, że to prawo mamy, tylko że prawo to wymaga jeszcze dalszej korekty. Dlaczego? Dlatego, że praktyka sądów w Polsce upadłościowych, które orzekają w tych sprawach, pokazuje, że sędziowie trochę inaczej czytają sens tego prawa, niż prawodawca wyraził to w ustawie.
No właśnie, wróćmy do tego. Jaka była intencja prawodawcy, który ustanawiał takie prawo? A jak to rzeczywiście wygląda w praktyce? Może nawet zróbmy taką drogę, przejdźmy taką drogę człowieka, który znajduje się w takiej sytuacji i co on powinien zrobić, żeby wyjść, jeśli jest taki instrument też prawny.
Tak. Co ma zrobić osoba, żeby wyjść z tego problemu? Otóż osoba, która stała się dłużnikiem niewypłacalnym, bo tak nazywamy, tak ustawa określa osobę, która nie płaci swoich długów, powinna zwrócić się do sądu upadłościowego, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania.
Czyli jest taka instytucja, która nazywa się
Sąd Upadłościowy.
To jest sąd rejonowy. Tam
to jest wyłącznie sąd rejonowy, Wydział Gospodarczy. I ten sąd
W każdej miejscowości jest taki sąd?
Nie. Trzeba szukać, ponieważ tych sądów, one nie pokrywają się z siecią województw, prawda? Tych sądów jest dość sporo, natomiast no, zawsze trzeba sobie wyszukać na stronie internetowej.
Czyli ograniczona jakaś taka działalność sądownictwa.
Nie w każdym sądzie rejonowym jest wydział gospodarczy, który kompetentny jest do orzekania w sprawach upadłościowych. Trzeba złożyć wniosek. Ten wniosek składa się na formularzu urzędowym.
Kto ten wniosek może złożyć? Sama osoba poszkodowana, ktoś
dłużnik.
Z rodziny? Czy...
Nie. Tylko dłużnik, czyli tylko ta osoba, która znalazła się w takiej trudnej sytuacji. I ta osoba musi, nakłada obowiązki co do podania informacji w tym wniosku, co do dołączenia dokumentów, między innymi dotyczących tego zadłużenia, tak? I wyjaśnienia sądowi, skąd te długi się wzięły. Dlaczego? Dlatego, że sąd nie pozwoli na oddłużenie, jeżeli stwierdzi, że dłużnik doprowadził do swojego bankructwa albo zwiększył jego zakres z winy umyślnej albo z powodu rażącego niedbalstwa. Czyli najprościej mówiąc, żeby to słuchaczom też telewidzom wyjaśnić, jest to sytuacja taka, gdzie ktoś zarabia powiedzmy nieduże pieniądze, natomiast zaciąga zobowiązania, których nie jest w stanie przy swoich dochodach spłacać. Są osoby, które kupują luksusowe towary na kredyt, prawda, nie mając możliwości spłacenia takiego długu. Znam osoby, które wyjeżdżają na ekskluzywne wycieczki, prawda, zagraniczne, również nie mając albo mając wątpliwą możliwość spłacenia. Jeżeli sąd stwierdzi, że tego rodzaju sytuacja się pojawiła, oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, czyli nie dopuści do wszczęcia tej procedury oddłużeniowej.
Czyli tak naprawdę wszystko zależy od sędziów.
Od oceny sędziego, tak.
Który patrząc przy pomocy tych instrumentów, które ma, to jest oprócz prawnych instrumentów też i swoją, nie wiem jak to nazwać nawet, nie opcję światopoglądową, ocenia sytuację i chce takiemu człowiekowi albo pomóc, albo zaszkodzić jeszcze bardziej.
Oczywiście. To znaczy tak, sędzia jest zobowiązany kierować się prawem i kierować się doświadczeniem życiowym. To wynika z aktów prawnych, które regulują kwestie właśnie sposobu orzekania. Dodajmy do tego, że prawo osadzone jest w aksjologii, czyli nie można mówić, że możemy stosować ustawę w oderwaniu od aspektu etycznego, w oderwaniu od celu, jakiemu to prawo służy. Należy to badać i sędzia jest zobowiązany.
Bo to jest prawo, żeby było na służbę człowiekowi, a nie człowiek dla prawa. Tak.
Dlatego ja bardzo często, kiedy biorę udział w tego rodzaju postępowaniach, kiedy występuję jako pełnomocnik takich dłużników, zwracam uwagę sędziom na konieczność antycypacji. To znaczy pochylania się nad tym, co się stanie z dłużnikiem, jeżeli sąd nie pozwoli mu wszcząć tej procedury. W jakiej on się znajdzie sytuacji? Czy to, że sąd mu zamknie drzwi do oddłużenia, nie spowoduje właśnie zupełnego odrzucenia go przez społeczeństwo, zupełnego zmarnowania tego potencjału, który ten człowiek w sobie dla społeczeństwa wnosi? Często też zwracam uwagę sędziom na taką prostą konsekwencję, też dla społeczeństwa. Co jest korzystniejsze? Czy oddłużenie? Oczywiście na rachunek wierzycieli, no bo jeżeli są to banki, to banki to oddłużenie muszą wpisać w straty, czyli te pieniądze do nich nie wrócą. Ale czy korzystniej jest pomóc takiej osobie, dając możliwość, żeby ona doszła do równowagi, żeby ona uzyskując umorzenie swoich długów, mogła po jakimś czasie normalnie żyć, normalnie pracować, normalnie funkcjonować w życiu rodzinnym, zawodowym, czy nie jest to większą wartością niż ta suma długów, którą trzeba umorzyć? I tu jest właśnie szukanie etyki w tych przepisach prawa. Niestety nie zawsze udaje mi się tymi argumentami dotrzeć do świadomości sędziów.
Ponieważ rozpoznać całą sytuację to nie jest tak prosto. Możemy sobie uświadomić, że takich kombinatorów może być coraz więcej. Czy powiedzmy takie oddłużenie można otrzymać jednorazowo, tylko nie wiem, raz w ciągu, nie wiem, całego swojego życia? Czy takie oddłużenie można uzyskiwać, nie wiem, ileś tam razy?
Nie, no właśnie społeczeństwo, tutaj mówimy o miłosierdziu, ale też kieruje się w tej ustawie prawodawca, prawda, wyrażając wolę społeczną, kieruje się zdrowym rozsądkiem. I ten zdrowy rozsądek wyraża się między innymi w tym, że jeżeli ktoś uzyskał oddłużenie, no to niechże później funkcjonuje normalnie w tym społeczeństwie i nie może przed upływem 10 lat na nowo takiego wszcząć postępowania oddłużeniowego. Czyli nawet jeżeli narobi długów, to będzie musiał dźwigać ciężar spłaty tych zobowiązań później w okresie do 10 lat. Dopiero po upływie tego okresu będzie mógł na nowo takie postępowanie wszcząć.
Czyli nie jest tak, że to jest jednorazowa taka pomoc, akt miłosierdzia ze strony państwa, że na przykład darujemy dług, tylko można jeszcze gdzieś tam po upływie 10 lat sytuację powtórzyć, jeśli powiedzmy człowiek nie może wstać na nogi.
Jeżeli coś takiego, no są bardzo różne sytuacje życiowe, tak? I zdarza się, prawda, ludziom, którzy są jak najbardziej poprawnie ukierunkowani, są odpowiedzialni, żyją no, kierując się ładem społecznym, ale są sytuacje życiowe, które przekraczają możliwości radzenia sobie w tych sytuacjach. I wtedy trzeba takim osobom pomóc.
Jak pomóc? Być może też i są nasi widzowie, słuchacze, którzy w takiej sytuacji się znaleźli, może po raz pierwszy oglądając nas, czy słuchając, no gdzieś im się otwiera furtka, która pokazuje pewną nadzieję. Ja zapraszam naszych widzów i słuchaczy do telefonowania do naszego studia i zadawania konkretnych pytań panu mecenasowi. Numery do studia dla Polski Północnej 56 657 00 11, dla Polski Południowej 56 657 00 12, dla naszych widzów i słuchaczy z zagranicy 00 48 56 657 00 13 i telefonia w naszej rodzinie 536 600 300 536 600 400. Zapraszamy do współtworzenia tego programu i do zadawania konkretnych pytań naszemu panu mecenasowi. Powróćmy może właśnie do tego doświadczenia, które pan mecenas posiada. To prawo, pan mecenas powiedział, że weszło dopiero w 2003.
To, które obowiązuje w tej chwili, czyli to już znacznie łagodniejsze dla dłużników, obowiązuje od 2015 roku.
15.
Tak.
Czyli to jest, można powiedzieć, świeżutkie.
Mamy 4 lata dopiero obowiązywania.
4 lata doświadczenia takiego. Tak.
I czekamy w tej chwili na dalszą liberalizację tych przepisów.
Pan mecenas jak długo zajmuje się takimi sprawami? Tych, którzy no, zaciągnęli dług i oddłużaniem z
powiem
tego
tak,
momentu, kiedy pojawiła się ustawa, czy jeszcze wcześniej?
Powiem w ten sposób, że kiedy obowiązywało to prawo takie, nazwijmy je nieprzychylne, czyli od 2009 roku, ja w tym okresie jeszcze pełniłem urząd sędziego, orzekając w sprawach upadłościowych. I z bólem serca wydawałem decyzje, podobnie jak inni sędziowie w moim wydziale, oddalające te wnioski właśnie z powodu tego, że wnioskodawcy nie byli w stanie tych bardzo surowych spełnić wymogów. Natomiast od momentu, jak to prawo łagodne weszło w życie, no to praktycznie nieprzerwanie pomagam. Przeprowadziłem wraz z moim zespołem kilkadziesiąt takich postępowań w całej Polsce, w bardzo różnych okręgach sądów. Także mamy dość duże doświadczenie też, które pozwala nam ocenić, jak sądy w różnych okręgach podchodzą do tych problemów ludzkich, jak właśnie stosują to prawo.
No, patrząc na słupki, powiedzmy, w jaki sposób no, kształtuje się liczba tych, którym no, przyznano taką pomoc, udzielono takiej pomocy, to widzimy, że z roku na rok ona bardzo szybko rośnie. Ale do tego, panie mecenasie, wrócimy za chwileczkę. Mamy pierwszy telefon. Halo, Telewizja Trwa, Radio Maria, słuchamy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Boże.
Krzysztof Suwałk, dzwonię.
Słuchamy, panie Krzysztof.
I mam taką prośbę, znaczy takie pytanie. W 2008 roku, że tak powiem, nie zostałem oskarżony o to, że nie płacę podatku VAT i podatku dochodowego przez Urząd Kontroli Skarbowej, który wtedy istniał. I okazało się, że w pierwszej instancji w sądzie administracyjnym w Białymstoku konkretnie wygrałem sprawę, że tak powiem, w VAT-ie i w dochodówce, że źle zostało oszacowane, źle została naliczona kwota, którą mnie obciążono. Proszę sobie wyobrazić, że w 2014 roku trafiła sprawa do NSA, do Sądu Administracyjnego. I obie sprawy przegrałem. I w tej chwili nie ukrywam, że dom, który mam wybudowany, ten dom chcą mi zabrać Urząd Skarbowy. Chce mi zabrać, mimo że źle zostało oszacowane, że wygrałem, tak jak mówię, dwie sprawy, że powinny wrócić z powrotem do oszacowania. Te dwie sprawy wygrałem w Sądzie Administracyjnym w Białymstoku, a w 2014 roku przegrałem dwie sprawy w NSA. I cały czas widzę niesprawiedliwość, która mimo lat, w tej chwili mam coś takiego, że mam komornika z Urzędu Skarbowego w Suwałkach, gdzie żąda, żeby mi po prostu ten dom chcą mi zabrać. Ja nie mam gdzie mieszkać. Nie mam też możliwości spłacenia, bo odsetki, że tak powiem, przekroczyły sumę, którą byłem winny. I cały czas widzę niesprawiedliwość, która w tej chwili istnieje właśnie w administracji skarbowej i przede wszystkim w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. I to tyle mam do powiedzenia. Chciałbym, gdyby ktoś pomógł mi i zajął się moją sprawą.
No to jest, myślę, właściwe, panie Krzysztofie, pytanie do człowieka, który jest u nas dzisiaj w studiu. Dlatego zapraszamy takich ludzi, żeby takie problemy i pytania znalazły odpowiedź. Panie mecenasie.
Panie Krzysztofie, proszę państwa, rozumiem z tej krótkiej wypowiedzi, że pan prowadził działalność gospodarczą i te długi wobec organów skarbowych powstały w związku z prowadzeniem działalności. Jeżeli pan nie prowadzi już działalności gospodarczej, to może wystąpić o wszczęcie postępowania upadłościowego właśnie jako tak zwany konsument, z tym, że i tu na kanwie tej sytuacji, którą nam pan przedstawił, należy wyraźnie powiedzieć, że to oddłużenie wygląda w ten sposób, że jeżeli dłużnik ma majątek, to w toku postępowania upadłościowego ten majątek zostanie przez syndyka sprzedany i podzielony dla wierzycieli. I jeżeli dłużnik będzie miał dochody, na przykład pracuje zawodowo na etacie, czy ma jakieś świadczenia, to po spieniężeniu jego majątku i po sporządzeniu planu spłaty, podzieleniu pieniędzy z tego majątku dla dłużnika, jeszcze sąd może ustalić plan spłaty, który trwa do 3 lat, czyli w tym okresie jeszcze dłużnik będzie musiał swoim wierzycielom jakieś, no, proporcjonalne do możliwości kwoty spłacać. Ale należy tutaj zwrócić uwagę na to, i tu też dotykamy kwestii sprawiedliwości, czyli która wymaga przyjęcia też odpowiedzialności za swoje działania. Tutaj mamy sytuację taką, że jeżeli nie zostanie wszczęta ta procedura oddłużeniowa, to takim osobom jak nasz rozmówca może być zabrany dom przez komornika, a jego długi zostaną. Natomiast to, co on zyskuje w upadłości konsumenckiej, to jest to, że wprawdzie ten majątek musi zostać spieniężony i przekazany chociaż w części wierzycielom, ale on uzyskuje opcję zero. Pozostałe długi niespłacone w tym postępowaniu zostają mu umorzone i to jest ogromna wartość. I taka osoba może później zacząć życie od nowa. No jest to pewien trud. Ale to nie jest tak, że społeczeństwo robi prezenty, prawda, zupełne i mówi, no to wszyscy dłużnicy teraz, bez względu na to, coś, jak zarządzaliście swoim majątkiem.
Wszyscy lekko sobie żyli.
Właśnie. No bo też trzeba tutaj dodać, jest to bardzo ważna informacja, że jeśli dłużnik nie ma pieniędzy, nie ma majątku, to koszty tego postępowania w całości ponosi całe społeczeństwo, bo są obciążane, po prostu Skarb Państwa jest obciążany tymi kosztami. Więc to jest z moich podatków również prezent dla takiej osoby, która uzyskuje oddłużenie i dlatego sądy roztropnie podchodzą, badają, czy dana osoba zasługuje na taką pomoc.
Czyli sąd musi bardzo dokładnie,
oczywiście,
rzeczywiście przy pomocy tych wszystkich instrumentów, które ma, zbadać sytuację, żeby orzec sprawiedliwie i okazać ten akt miłosierdzia, bo tak to nazywamy dzisiaj. Mamy kolejny telefon, panie mecenasie. Halo, słuchamy.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tomasz z Płocka. Ja może tak zacznę jakby troszeczkę od z innej strony, bo my wszyscy żyjemy w takich czasach dość takich dziwnych. Jeśli chodzi o całą tą finansjerę, to musimy sobie zdać sprawę, że istnieje inżynieria finansowa. Dzisiejsze banki to nie są te same banki, co były dawniej. To są banki, które są komercyjne i dla nich najważniejszy jest zysk. I dlatego często jest tak, że udzielają tych kredytów ludziom, czy emerytom, czy ludziom pracującym, uczciwym ludziom. Właściwie tak bez zastanowienia. Też były te afery dość często i w Polsce, i na Zachodzie, czy też ta sprawa z frankami, z tymi kredytami frankowymi. I to jest właśnie to, że ludzie nie zdają sprawy, że dzisiejsze banki komercyjne nie jak dawniej, że były depozyty i te depozyty można było tam ludziom te kredyty udzielać. Dzisiaj banki kreują pieniądze. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że banki prywatne mają taki nadmiar gotówki, nawet wielokrotnie, dziesięciokrotnie więcej niż powinny mieć. To są pieniądze, które są sztuczne właściwie, takie wytworzone i to się pompuje w gospodarkę, to wszystko uaktywizować tych ludzi, żeby po prostu ta jak powiedzieć, ta akcja kredytowa rozwijała się. Dlatego często jest tak, że ludzie, którzy są dzisiaj mają problemy, mają te długi i nie mają po prostu szansy nawet na spłatę przez to, że właśnie, że banki jak powiedzieć, te banki mają taką jak to powiedzieć, się pogubiłem chyba, ale o to chodzi, że ludzie, którzy mają problemy z długami, powinny jak najbardziej z bankami rozmawiać i te sądy, które po prostu są, powinny udzielać tych jakby powiedzieć, tych przebaczeń, tych miłosierdzia, darowania tych długów, ponieważ banki same po prostu są tego winne. To jest mój punkt. To jest to, że banki same są sobie winne i one często jest tak, nie chcą ustępować, bo jakby potem to się odbija na tych depozytach i na tych różnych ich tam rozliczeniach, ale generalnie po prostu banki muszą mieć taki wentyl bezpieczeństwa, że muszą odpuszczać ludziom w potrzebie, czy też tym, którzy są zadłużeni. Dziękuję. To chyba wszystko. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Tomaszu. Pozdrawiam serdecznie. Panie mecenasie,
jestem kompetentny do wypowiadania się w zakresie polityki banków.
Właśnie, dlaczego tak, są kredyty,
czy polityki finansowej państwa. To nie jest dziedzina, w której się specjalizuję. Natomiast na pewno trochę racji w wypowiedzi pana jest. Był okres, gdzie banki niefrasobliwie wręcz udzielały pożyczek bez dokładnej zbadania, zweryfikowania zdolności spłacenia takich zobowiązań przez pożyczkobiorców. No i to doprowadziło do tego, że ośmieliło tak konsumentów do takich zachowań trochę nieodpowiedzialnych też, tak, gdzie skoro bank dawał, to biorę kolejną pożyczkę, biorę kolejny kredyt. Natomiast też nie jest rolą sądu, żeby w tej chwili oceniała, czy podejmowała, żeby sąd upadłościowy podejmował decyzję w konkretnej sprawie konkretnego dłużnika, kierując się ideą przeciwdziałania niewłaściwym praktykom bankowym. To też nie jest rola sądu. Sąd musi wyizolować sytuację tej osoby, która składa wniosek i przyjrzeć się tej sytuacji, zbadać ją tak, jak gdyby to był jedyny człowiek na ziemi.
Ale myślę, że sądy też powinny zbadać tych, którzy na przykład taki kredyt udzielali, to jest banki, na ile właśnie
bank... Tak, ale nie w tym postępowaniu. Procedura nie pozwala na to. Istota tego postępowania...
Panie mecenasie, mamy kolejny telefon. Halo, Telewizja Trwam, Radio Maryja, słuchamy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech
się pan przedstawi. Jak pan ma na imię?
Mówiłem. Jan z Południowej Polski. Nie wiem, czy dobrze to słyszałem, bo w trakcie rozmawiałem z redaktorem, który mnie połączył, ale pan chyba użył, pan profesor, nie wiem, czy mam do czynienia. Że nie ma ktoś podstaw do tego, żeby oceniać sąd, jak sąd działa, tak? Czy coś w tym rodzaju. No to proszę pana, to jak w takim razie osoby się mają bronić? Proszę pana, ja chciałem tylko pana zapytać. Jeśli ktoś panu, no ja oczywiście tutaj w tej sposób panu profesorowi nie daję przykład, bo prawdopodobnie pan się nie da, okradnie pana ktoś z dokumentów. Teraz już się tego szczególnie pilnuje, ponieważ RODO, ale przed RODO, załóż, ktoś okradł pana z dokumentów, pan szybko starał się zadziałać, żeby to było przeczytane, natomiast ktoś wcześniej, proszę pana, pan się dopiero spostrzegł po tej kwestii, z której wynikły bardzo poważne perturbacje, co do w ogóle godności osoby, co do spokoju, ładu rodziny, co do nawet życia czy śmierci wdowy. Proszę pana, i teraz tak. Ta osoba, której to dotyczyło, czy która została okradziona z tych dokumentów, dowiaduje się, proszę pana, po jakimś czasie, gdy ma wgląd, że ktoś wcześniej już spreparował, proszę pana, panie profesorze, na tą osobę, po prostu dopasował sobie inny adres do tej osoby. To jest przecież ewidentne oszustwo, proszę pana. I do tej pory jakoś dziwnie, proszę pana, jest ta osoba bardzo mocno, jakoś pozornie się pewne rzeczy jakby na zasadzie supozycji załatwia, czy nie załatwia. Natomiast elementy, czy następstwa tego skrócenia wróci i tak dalej, zostają. Ja dlatego potwierdzam to, co pan Tomasz powiedział. Ja bym nie chciał wyłuskiwać tego, co, bo myślę, ktoś słyszał, co było powiedziane. Samo to jest preparowane przez pewne instytucje. Ja bym zresztą podał jeszcze inny przykład, jak są pewne rzeczy i oczywiście ja tutaj jakby co do całych instytucji tego nie mówię, bo natomiast to robią poszczególne osoby, które robią to w sposób bezczelny. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję pani Janie. To ja tak zrozumiałem przynajmniej, że tu chodzi też o drugą sytuację. Kradzież dokumentów, która jest przestępstwem, prowadzi do drugiego przestępstwa, czyli wzięcie kredytów na tego, powiedzmy, któremu zostały skradzione dokumenty.
Tak, osoba, która znajdzie się w takiej sytuacji, ma możliwość poszukiwania ochrony prawnej. Mamy prokuraturę, można zwrócić się z prośbą o wszczęcie postępowania, które ma na celu wyjaśnienie i obronę, również udzielenie ochrony prawnej. Natomiast no, ten problem jest niespójny z tematem.
Z tematem, ponieważ dzisiaj mówimy właśnie o upadłości.
Który poruszamy w audycji.
O upadłości konsumenckiej, czyli o tym, że ktoś się znalazł rzeczywiście w takiej trudnej życiowej sytuacji ze względu na to, że nie jest w stanie wypłacić tych wszystkich zobowiązań finansowych.
Dodajmy tutaj, żeby może w jakiś sposób nawiązać do tych wypowiedzi, że sąd, który rozpoznaje taki wniosek, który bada wniosek dłużnika, który prosi o oddłużenie, nie docieka przyczyn. To znaczy zajmuje, no też sędziowie zadają pytanie, prawda, dlaczego została dana pożyczka zadana, natomiast no nie doszukuje się tych kontekstów, czy politycznych, czy jakiejś zmowy, jeżeli ktoś popadł w długi, nie ze swojej winy, bo na przykład właśnie został okradziony i musiał zaciągnąć chwilówkę po to, żeby mieć pieniądze na życie, bo ukradziono mu na przykład gotówkę i nie miał za co wyżywić rodziny, czy opłacić rat kredytu, czy kupić jedzenia, no to sąd będzie to uwzględniał oczywiście w tym postępowaniu.
Panie mecenasie, mamy
nie możemy
kolejnego rozmówcy. Halo, Telewizja Trwam, Radio Maryja, słuchamy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ryszard z Legnicy. Ja mam takie bardzo konkretne pytanie. interesuje mnie ta sprawa upadłości konsumenckiej i nie wiem dokładnie, jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o upadłość. Czy to muszą być konkretne umowy, stare umowy kredytów, które się zaciągnęło, czy wystarczą tylko pisma z firm windykacyjnych, bo w moim przypadku takie są. Chciałbym szczegółowo się dowiedzieć po prostu, jakie dokładnie dokumenty konkretnie są potrzebne do wniosku o upadłość.
Tak, ja odpowiem na to pytanie troszeczkę szerzej. Znaczy, ja zachęcam do tego, żeby osoba, która chciałaby taki wniosek, takie postępowanie wszcząć, żeby nie robiła tego samodzielnie. Ponieważ powiedziałem, że złożenie wniosku wymaga w tej chwili wypełnienia formularza urzędowego, co jest czynnością, zdawałoby się, nie jakąś specjalnie trudną. Natomiast trzeba to zrobić umiejętnie i trzeba podać po pierwsze fakty istotne dla sądu i trzeba podać zgodnie z listą wymienioną w ustawie wszystkie dokumenty, które ustawa wymaga w tym wypadku. Również prawnik jest potrzebny, oczywiście mówimy o prawniku specjalizującym się w tej dziedzinie prawa, bo to jest bardzo istotne. Prawnik powinien towarzyszyć dłużnikowi na posiedzeniu, które sąd wyznaczy, w celu jego wysłuchania. Ponieważ nie jest sztuką wypełnienie samego wniosku, sztuką jest obronienie tych twierdzeń, które zostaną przedstawione na rozprawie. A to jest bardzo trudne, dlatego że sądy bardzo drobiazgowo przysłuchują i prawnik jest potrzebny wtedy, udział prawnika na rozprawie, po to, żeby czuwał nad tym, jak to przesłuchanie przebiega, ale również, żeby pomógł sądowi uzyskać informacje od dłużnika poprzez zadawanie odpowiednich pytań. I trzeci aspekt, bardzo ważny, prawnik jest konieczny w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości. Ponieważ tam wtedy sąd wyznacza syndyka. Syndyk jest osobą, która ma prawo, znaczy której należy wydać cały majątek, który dłużnik posiada. Powinien dłużnik również przedstawić syndykowi wszelkie informacje, które dotyczą tego majątku. I tutaj nieumiejętny współudział z syndykiem, czy na przykład lekceważenie jego zarządzeń, może doprowadzić do tego, że sąd za karę umorzy to postępowanie. Czyli po prostu unicestwi je w taki sposób, że później znowu przez 10 lat ten dłużnik nie będzie mógł sięgnąć po procedurę oddłużenia. Dlatego też w tych postępowaniach szczególne znaczenie ma właśnie udział kompetentnego prawnika. I wtedy prawnik, tu już odpowiadając na pana pytanie wprost, prawnik wtedy zadecyduje, jakie dokumenty zostaną sądowi przedstawione. Bardzo często jest tak, że banki już likwidują swoje działy windykacji, nie prowadzą tej windykacji samodzielnie, tylko sprzedają firmom windykacyjnym całe pakiety wierzytelności. I wtedy po pieniądze do dłużnika zgłasza się firma windykacyjna, o istnieniu w ogóle której dłużnik nie miał żadnego pojęcia. Dlatego jeżeli przygotowywany jest wniosek o upadłość, to wtedy należy sądowi przedstawić zarówno te dokumenty źródłowe, czyli na przykład umowę pożyczki w banku, ale również dokumenty, które pojawiły się w toku postępowania windykacyjnego, czyli na przykład pisma wezwania pochodzące od firm windykacyjnych, bo tam w tych pismach zwykle jest podana faktyczna, czy przynajmniej w ocenie firmy windykacyjnej, rzeczywista wartość długu.
Czyli w takich nawet najmniejszych szczegółach trzeba być bardzo ostrożnym.
Trzeba być ostrożnym i tak jak mówię,
opierać się na pomocy.
Samo wypełnienie formularza nie jest trudne, natomiast przeprowadzenie tego postępowania w całości wymaga pomocy wyspecjalizowanych prawników.
Mamy kolejny telefon, panie mecenasie. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Chrystus Maria za przedzicia.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Alek wspominał. Ja właśnie obecnie jestem w stanie upadłości i chciałem, żeby się pan mecenas odniósł do jednej sprawy, bo chodzi o syndyka, którego sąd mi przyznał. Mianowicie ten człowiek miał mi iść wyznaczony do tego, żeby mi pomagać, tak? A od samego początku, na pierwszej wizycie, od razu stwierdził, że tej upadłości nie powinienem mieć ogłoszonej i że on się postara o to, żeby to cofnąć. Udostępniłem mu wszystkie dokumenty, jakie tylko tam mogłem, odnośnie tam majątków i tak dalej. Ciągle tylko mnie nękał psychicznie, już jestem tak zrzucany, że powstały kłótnie, żoną i w ogóle. I... A ten człowiek nadal mnie nęka psychicznie i w ogóle do mojej firmy się zwrócił tam o jakieś tam, nawet nie wiem co, ale wiele spraw, z których pracuję oczywiście. Mianowicie teraz przyszło mi powiadomienie, że złożył takie pismo o wypchnięcie mi upadłości. Na pierwszej wizycie też zażądał ode mnie gotówki, żebym ja dał mu jakieś pieniądze. Ja jakbym miał jakieś pieniądze, to prawdopodobnie bym mu dał, ale nie wiem, czy on ma takie prawo, żeby w ogóle czegokolwiek ode mnie żądać i... Nie wiem, chciałbym, żeby się pan na temat do tego odniósł. No.
Czy ma prawo... W...
To znaczy, odniosę się abstrakcyjnie, broń Boże, nie kierując tych uwag pod adresem konkretnego syndyka, bo nie jestem upoważniony do tego. Pierwsza kwestia, jeżeli po ogłoszeniu upadłości dłużnik ma zastrzeżenia do osoby syndyka, to należy pamiętać o tym, że syndyka powołuje sąd i działa on pod nadzorem sędziego komisarza. Czyli wszelkie informacje, wszelkie skargi, interwencje należy kierować do sędziego komisarza, który imiennie został z imienia i nazwiska w tym postępowaniu dla tego dłużnika ustanowiony. Pomocne jest w toku postępowania upadłościowego korzystanie z pomocy prawnej, bo jeżeli dzieje się coś rzeczywiście niezgodnego z prawem ze strony syndyka, no to prawnik, specjalista w tej dziedzinie będzie w stanie wychwycić te nieprawidłowości i właściwie na nie zareagować. Syndyk, tak jak powiedziałem, jest wyznaczany przez sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości i gdyby sąd stwierdził, że narusza on prawo, czy zachowuje się w sposób niezgodny, prawda, z tymi standardami przyjętymi w postępowaniu upadłościowym, to może nawet tego syndyka odwołać. Może go dyscyplinarnie ukarać. Gdyby syndyk popełnił przestępstwo, podlega odpowiedzialności karnej, podlega odpowiedzialności odszkodowawczej, jeżeli z powodu swoich niezgodnych z prawem zachowań naruszyłby, wyrządziłby szkodę majątkową. Natomiast jeżeli chodzi o żądania pieniędzy przez syndyka, to ja rozumiem, że syndyk żądał czy oczekiwał pieniędzy na pokrycie kosztów postępowania. Tylko o takiej sytuacji tutaj myślę, że porozmawiajmy. I zwrócę uwagę raz jeszcze na to, że obowiązkiem dłużnika po ogłoszeniu upadłości jest wydanie syndykowi całego majątku, czyli również sum pieniędzy, jeżeli trzyma je w przysłowiowej skarpecie, czy gdzieś zdeponowane na przykład w sejfie, w skrytce sejfowej w banku, to ma prawny obowiązek wydania wszystkich rzeczy włącznie z pieniędzmi syndykowi. Więc jeżeli syndyk pyta o jakieś właśnie rzeczy, o składniki majątku, to robi to zgodnie z prawem. I idźmy dalej. Dłużnik, który po ogłoszeniu upadłości nosi miano upadłego, ma obowiązek złożyć oświadczenie adresowane do sędziego komisarza, że ten obowiązek wypełnił. Czyli tutaj trzeba podejść w taki sposób, że owszem, sąd kieruje się miłosierdziem, czy powinien, wszczyna procedurę oddłużeniową, ale rodzi to po stronie dłużnika też cały szereg obowiązków i społeczeństwo wymaga później, żeby ta osoba zachowywała się zgodnie z prawem, wykonywała te obowiązki.
Myślę, że to jest tak, które bardzo, bardzo naturalne, prawda? Że jeśli coś ja zawiniłem, później chcę pokazać też i że chcę mimo wszystko poprawić.
Niestety, ojcze, nie dla wszystkich dłużników.
Nie dla wszystkich.
No właśnie.
Dlatego tutaj prawo też jakby reguluje
oczywiście
te wszystkie.
Oczywiście.
Panie mecenasie, mamy kolejny telefon. Halo, Telewizja Trwam, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże raz jeszcze. Ja dzwonię z Warszawy, mam na imię Iwona. No niestety wypadłam w taką spiralę długów. I czy ja dobrze zrozumiałam mecenasa w jego wypowiedzi, bo teraz nie słuchałam, bo starałam się dodzwonić, ale wcześniej, że jeżeli ja jako osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej, posiadam jakiś majątek, czyli na przykład jedną, drugą mieszkania, jedną, drugą działki i wartość tego majątku przewyższa wartość mojego długu, to czy sędzia może, nie wiem, no, zająć ten majątek, czy kazać mi sprzedać część i spłacić długi? Czy mogę na takie miłosierdzie liczyć mimo wszystko?
No, dziękujemy, pani Wono. Konkretne pytanie.
Tak, i konkretna odpowiedź. Otóż, proszę państwa, pierwsza rzecz, Jeżeli jest sytuacja właśnie taka, gdzie dłużnik ma majątek znacznej wartości, a suma długów jest mniejsza od tego majątku, to dłużnik może się ubiegać o zawarcie w tym postępowaniu upadłościowym układu z wierzycielami. Jeżeli ma na przykład godziwe przychody z wynagrodzenia za pracę czy z jakiegoś kontraktu menedżerskiego i z tych pieniędzy jest w stanie spłacać w ratach nie cały dług, ale jakąś istotną jego część, to może zwrócić się za pośrednictwem, znaczy zwrócić się do wierzycieli za pośrednictwem sądu o to, żeby wierzyciele zawarli z nim układ, czyli taką ugodę, która będzie polegała na tym najczęściej, że restrukturyzują to zobowiązanie. Dłużnik ma na przykład długu 100 tysięcy złotych, a proponuje, żeby wierzyciele umorzyli mu, dajmy na to, w połowie. I jeszcze rozłożyli na raty, na kilka lat na przykład. I w takiej sytuacji może...
Taka opcja też jest możliwa.
Jest też możliwa właśnie, bo to jest bardzo elastyczne postępowanie, bardzo mądrze skonstruowane.
No i być może to będzie też i piękna odpowiedź dla pani Iwony z Warszawy, tak.
I wtedy, jeżeli doszłoby do zawarcia takiego układu, oczywiście ten układ jest badany pod względem zgodności z prawem przez sąd. Sąd wydaje postanowienie o zatwierdzeniu układu i czuwa później też nad tym, żeby ten układ został wykonany. Ale wtedy można zachować swój majątek. Więc i takie sytuacje są dopuszczone na gruncie prawa upadłościowego.
Panie mecenasie, społeczeństwo...
Ale przepraszam, może jeszcze tylko ten wątek.
Prosimy, tak.
Natomiast jeżeli nie ma możliwości do tego, żeby układ zawrzeć i ten majątek będzie sprzedany, to jeżeli zostanie nadwyżka po zaspokojeniu wierzycieli, to dłużnikowi ta nadwyżka zostanie zwrócona. To są rzadkie sytuacje, no ale może się zdarzyć, że ktoś ma na przykład, jest właścicielem domu czy nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym znacznej wartości, a suma jego długów na przykład to jest połowa tylko wartości tego domu. To dom zostanie sprzedany, wierzyciele zaspokojeni, a różnica po odjęciu kosztów postępowania zostanie zwrócona dłużnikowi. Mhm. Więc to też nie musi oznaczać już takiego unicestwienia majątkowego dłużnika.
Mamy kolejnego rozmówcę. Halo, telewizja Trwam, Radio Maryja.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Po raz trzeci dzwonię do Radia Maryja. Witam ojca, również pana profesora. Moja sytuacja jest bardzo znana. W ogóle ja dzwonię z Radomska i odnośnie pana Błażejka.
Jak pani ma na imię? Niech się pani przedstawi.
Mówiłam, Danuta Łucja. Właśnie chodzi o pana sekretarza, pana Błażejka Spychalskiego, który pracuje u pana prezydenta. W ogóle podałam 4 lata temu dokumenty, ponieważ ochrona, to nie była ochrona, ale w ogóle nie przepuszczono mnie i prosiłam pana w ogóle Błażejka, żeby w ogóle podał dokumenty panu Januszowi Wojciechowskiemu mecenasowi albo Jarosławowi Kaczyńskiemu. Niektórzy posłowie wiedzą. Mieszkam w takim miejscu, że to jest afera. Ja naprawdę litości nie chcę. Nie chcę w ogóle, nigdy nie żądałam żadnej litości. Tam były niezbite dowody w ogóle, napisane, opisane wszystko. Nie dość, że 27 lat jestem nękana przy rencie w obecnej 840 zł komornik złodziej, bo inaczej nie powiem. Naprawdę jestem brutalna, ale to jest okradzenie mojej godności i w ogóle całego dobytku w ogóle życiowego. Panie Błażej Spychalski, czy pan w ogóle podczuwa się jako sumienie? W ogóle pan wie komu pan podał dokumenty? To nie były papierki z cukierków.
Pani Danuto, sytuacja jest oczywiście trudna. Panie mecenasie, może komentarz do tego.
To znaczy za mało informacji pani tutaj przedstawiła, natomiast jeżeli są długi, które są egzekwowane, a pani nie jest w stanie tych długów spłacać, no to jedyna droga, którą pani ma, to jest właśnie wszczęcie takiego postępowania. Należy poszukać specjalistów, prawników w swoim rejonie, tak żeby nie mnożyć jeszcze kosztów dojazdu prawnika, który gdzieś tam z drugiego końca Polski przyjedzie i zlecić takiemu prawnikowi przygotowanie wniosku i później towarzyszenie w toku postępowania upadłościowego.
Panie mecenasie, patrząc na historię z momentu wprowadzenia tej ustawy, jeśli tak statystycznie biorąc pod uwagę ilość podawanych wniosków, czy też wniosków, które zostają przyjęte przez sąd albo odrzucone przez sąd, to widzimy rosnącą skalę. Jak to się ma za ostatnie lata? Mógłby pan mniej więcej nam przybliżyć to ze swojego doświadczenia też tak. i pracy?
Liczba wniosków, które wpływają do sądu, rzeczywiście rośnie. Natomiast i tak jest to kropla w morzu w stosunku do potrzeb, które sygnalizują Polacy.
No dzisiejsze telefony choćby też były dowodem na to, że nie wszyscy może wiedzieli,
oczywiście,
co, w jaki sposób, naturalnie, czy jest taka możliwość.
Szacuje się, że w Polsce w tej chwili potrzebuje oddłużenia grupa nie mniejsza jak 1 000 000 osób. W ostatnim roku wpłynęło około 12 tysięcy wniosków do polskich sądów upadłościowych, no co pokazuje, że skala to jest zaledwie, prawda, procent w stosunku do tych szacowanych, prawda, przez specjalistyczne czasopisma, na przykład, które prowadzą badania, prowadzą sondaże, które takimi dużymi liczbami potrzeb tutaj się posługują. Więc z jednej strony cieszę się z tego, że coraz więcej ludzi sięga po ten instrument, natomiast na pewno jeszcze zbyt mała liczba ludzi wie o tym, że ma takie możliwości, że jest to dostępne.
I żeby też było takie ogólna świadomość w społeczeństwie, że my jako społeczeństwo też bierzemy konkretny udział w tym procesie,
oczywiście,
ponieważ z naszych podatków są okazywane takie gesty pomocy. Mamy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja, Telewizja Trwam, słuchamy. Halo? Tak?
Szczęść Boże. Zbyszek ze Strachowic.
Słuchamy, panie Zbyszku.
Chodzi mi o taką sytuację, jak państwo doprowadza też do takich sytuacji bezdomności i biedy, nie? Chodzi mi o to, że mój wiek jest 61 lat. Jestem w okresie tym chronionym przed zwolnieniem. Na obecny czas nie ma możliwości się zatrudnienia, a pracowałem w MOPS-ie jako opiekun w noclegowni. I chodzi o taką sytuację, że pani dyrektor oświadczyła mi, że przedłuży mi umowę w obecności wicedyrektora i tak dalej. Nawet zostałem awansowany z dozorcy na opiekuna bez daty, znaczy początek, od kiedy będę miał tego opiekuna, bez możliwości podwyższenia aparatu. I chodzi o taką sytuację, że pani dyrektor później zmieniła radykalnie decyzję, nie dopuściła mnie do pracy, czyli nie przedłużyła mi umowy, co spowodowało, że musiałem odejść z zakładu. Oczywiście podałem do sądu, ale sądy są takie, jakie są i po prostu przyznali rację, że pani dyrektor. Apelację złożyłem analogicznie. Wicedyrektor, który był na tamtym obecnie czasie, zeznał to świadczenie, że zostałem awansowany, że pani dyrektor obiecała mi przedłużenie umowy i tak dalej. Ona na proste pytania nie umiała odpowiedzieć, ta pani dyrektor, na przykład, dlaczego ja, mając podstawę te, na obecny czas 2250, pomniejszona została moja suma o wysługę lat, bo 20% powinienem dostawać z wysługi lat. Pomniejszone o 20% i włożone to było z minimum socjalne. Nawet na takie proste pytanie nie umiała odpowiedzieć. A doprowadziła do tego, że jestem na obecny czas bezrobotny, bez zasiłków żadnych. I jak się teraz nawet udać do takiej pani dyrektor MOPS-u, która potrafiła zrobić tak, jak zrobiła, po prostu, żeby dostać jakąś zapomogę. Ja tylko dziękuję Bogu za to, że mam trójkę dzieci, które mnie chcą jeszcze utrzymać, i za żonę. Dziękuję.
Dziękuję, panie Zbyszku. No, konkretna, trudna sytuacja życiowa, panie mecenasie.
Nie będę odnosił się do sytuacji, która została przedstawiona, dlatego że nie znamy motywów takich decyzji pracodawcy. Natomiast Tutaj miałbym tylko taką uwagę, że za nieuprawnione uznałbym stwierdzenie, od którego pan zaczął swoją wypowiedź, że tutaj państwo czasem doprowadza do takich sytuacji. To nie jest instytucja państwowa, to jest instytucja samorządu i to są no, sytuacje, które rodzą się w miejscu pracy, czyli nie można projektować na całe państwo, na całe społeczeństwo, że prawda, tu się dokonują rzeczy złe. Nie wiemy dlaczego nie przedłużono panu tej umowy. Natomiast to, co jest ważne i co wiąże się z tą sytuacją, to wiele osób właśnie staje się dłużnikami niewypłacalnymi właśnie z powodu utraty pracy. Czy zawinionej utraty pracy, czy niezawinionej, nie ma to większego znaczenia. Natomiast no, sytuacja może zmienić się z chwili na chwilę, kiedy ktoś właśnie traci źródła zarobkowania, a na przykład jest obciążony kredytami, ma obowiązek spłacania kredytu, czy ma jakieś zobowiązania innego rodzaju i traci zdolność do spłacania tych zobowiązań. I właśnie takim ludziom ma pomocy, udzieleniu pomocy takim osobom ma służyć ta regulacja prawna, o której rozmawiamy.
No i myślę, że tutaj też i kwestia sędziego, który też rozpoznaje całą sytuację, żeby no, być pewnym, czy utrata na przykład pracy była związana, jak tutaj w przypadku pana Zbyszka, że on już ma ten most taki do emerytury.
Tak.
Czy ona była zawiniona, niezawiniona, z jakiego powodu, to też myślę, że w takim procesie sądowym odgrywa
tak,
niemą rolę.
Tak, ja jedynie zachęcałbym do ostrożności z formułowaniem takich tez, że tak, sądy są jakie są. Sąd jest od tego, żeby rozpoznawał konkretną sprawę, a nie rozwiązywał w ogóle sytuacji, no, jakichś rozległych sytuacji wielowątkowych, które do sądu trafiają. Także tutaj też ostrożnie z oceną, prawda, bo może ona być krzywdząca dla konkretnego sędziego, który przeprowadził prawidłowo proces, ale w świetle dowodów podjął taką, a nie inną decyzję, którą uznał za słuszną.
Upadłość nie bierze się znikąd. Zawsze jest wiele jakichś tam przyczyn, które doprowadzają właśnie do takiej sytuacji. W jakim wieku osoby zwracają się najczęściej do pana, pani mecenasie, z prośbą o pomoc?
W bardzo różnym. Mam w grupie moich klientów, którym pomagałem i pomagam, są osoby zarówno wchodzące w dorosłe życie.
Teraz wiemy, że rząd dba bardzo o to, żeby ci, którzy wchodzą w życie, tak, i na przykład chcą być samodzielni, tak, żeby jakieś te ulgi podatkowe też im...
Tak, ale są na przykład osoby uwikłane przez swoich rodziców w jakieś zobowiązania. Taką sprawą się zajmowałem, gdzie ojciec prowadzący działalność, przedsiębiorstwo, przepisał w pewnym momencie, czy namówił swojego syna już pełnoletniego wtedy na to, żeby to przedsiębiorstwo było na niego, a w momencie tego przepisania to przedsiębiorstwo było poważnie zadłużone. I później konsekwencje finansowe spadły na tego syna. Ojciec zostawił syna zupełnie z tym problemem, w ogóle uciekł od tego problemu. No też nie oceniam tej postawy, ale zdziwiła nas ona w kancelarii ogromnie. I ten młody człowiek, zaledwie 23-letni, stanął w takiej właśnie sytuacji dla siebie bardzo, bardzo trudnej. I mamy oczywiście osoby też, które są już no, w wieku zaawansowanym. Są osoby na emeryturze, które na przykład brały pożyczki po to, żeby wesprzeć swoje dzieci, żeby te dzieci wchodzące w dorosłe życie mogły zaspokajać swoje potrzeby. No i później z różnych powodów zostały z tymi pożyczkami niespłaconymi. Także tutaj nie ma reguł. Ta trudna sytuacja może dotknąć człowieka na każdym etapie jego życia.
No gdzieś tam ja osobiście sięgnąłem do danych Krajowego Rejestru Długów i ofiarami bankructwa są głównie osoby w wieku 36 do 45 lat, czyli w takim najbardziej produktywnym, tak, można by powiedzieć, wieku. Z czego dominującą grupę stanowią kobiety.
No wśród moich klientów kobiety też stanowią większość do tej pory.
Czyli może kobiety ze względu na to, że są, powiedzmy, taka struktura stworzenia przez Pana Boga i ta wrażliwość i, powiedzmy, to doświadczenie gdzieś tam w trudnej sytuacji nie pozwala im wyjść, wypłynąć.
Tak, ale też tu jest ciekawy problem dotyczący kobiet i myślę, że warto pokazać go też widzom i słuchaczom. Są kobiety, które wchodzą w tak zwane wolne związki, albo też w małżeństwie godzą się na to, żeby mężczyzna, który faktycznie prowadzi przedsiębiorstwo, rejestrował to przedsiębiorstwo na kobietę, a później ją zostawia z tym. Porzuca ją jako żonę, czy porzuca ją jako konkubinę i taka kobieta zostaje z problemem. Nie ma pojęcia o prowadzeniu tego przedsiębiorstwa, bo nigdy się tym nie zajmowała. Natomiast później to do niej wierzyciele przychodzą, to do niej przychodzą windykatorzy, to do niej przychodzą komornicy. I takich sytuacji też miałem kilka i niestety nie są to sytuacje odosobnione. Tutaj ojciec wspomniał o tej naturze kobiecej. Zwróćmy uwagę na to, że kobieta w genach ma takie potrzeby budowania relacji, pomagania ludziom, prawda? Ta wrażliwość, o której ojciec powiedział, bardzo często się to pojawia. Dorosłe dziecko prosi na przykład matkę, żeby wzięła pożyczkę, bo jemu tam na coś brakuje, a później syn czy córka potrafią zostawić matkę z długami. No i tutaj... trudno stawiać zarzuty.
Nasz czas na antenie dobiega końca.
Rozumiem.
Musimy urwać tutaj naszą rozmowę. Ja podejrzewam, że i telefony też by się nie urywały, ponieważ problem jest bardzo ważny i dotyka wielu Polaków. Upadłość konsumencka to był temat, który podejmowaliśmy dzisiaj na antenie telewizji Trwami Radia Maryja. Naszym gościem jest pan mecenas Mariusz Stanisław Trela, prawnik współpracujący konkretnie z Fundacją Dobra w Toruniu, to jest nasz torunianin, fundacja, która pomaga osobom potrzebującym właśnie, które znalazły się w takim dołku długów, w oddłużeniu właśnie. Bardzo serdecznie dziękuję panie mecenasie.
Dziękuję
wszystkim widzom i słuchaczom Radia Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Amen.